Laudetur Jezus Chrystus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego. W czwartkowym magazynie 17 lutego wita Państwa ksiądz Tadeusz Cieślak. Przedstawimy relację z Międzynarodowego Sympozjum Biblia w Kulturze Świata, które odbyło się dziś w Krakowie, oraz zawartość zimowego numeru kwartalnika Pastores. Następnie w ramach audycji z historii ambasady polskiej przy Watykanie Piotr Samerek opowie o kryzysie w stosunkach polsko-watykańskich w roku 1920. Wcześniej jednak ksiądz Marek Starowiejski i wielkopostna refleksja eucharystyczna.
Faustus z Lies, biskup prowansalski z przełomu V-VI wieku. Eucharystia w planach Bożych. Wielkość dobrodziejstw niebiańskich przekracza ciasnotę ludzkiego umysłu i dlatego Boża opatrzność zarządziła, że to, co nie może pojąć umysł upadający pod wielkością rzeczy, to pojmuje pobożna ufność, a silna wiara żywi umysł. Gdy więc z powodu grzechu Adama zostaliśmy poddani urodzeniu i śmierci, Bóg, spoglądając z nieba na nasz wielki dług, wedle naszej niewoli przygotował dar odkupienia. Za śmierć zawinioną złożył w ofierze śmierć niewinną. My bowiem nie mieliśmy powodu, aby żyć, On, aby umrzeć. Przyjął więc nasze śmiertelne ciało, aby przydawszy je swojej nieśmiertelności, życie mogło umrzeć za umarłych. Gdy jednak ciało, które przyjął, zostało wzięte z naszych oczu i umieszczone na niebiosach, było rzeczą konieczną, aby ustanowił dla nas w tym dniu znak swojego ciała i krwi, abyśmy słusznie mogli czcić zawsze tajemnicę, którą On jeden raz złożył jako cenę naszego zbawienia. A ponieważ odkupienie ludzi dokonuje się nieustannie i codziennie, musiała być również wieczna ofiara odkupienia i wieczna żertwa, aby żyła w pamięci i wiecznie obecna była łaska. To jest prawdziwa, jedyna i doskonała ofiara, którą możemy dostrzec przez wiarę. Nie dzięki zewnętrznej formie, niewidzialna zewnętrznym okiem człowieka, dostrzegalna natomiast uczuciem wewnętrznym. Słusznie więc potwierdza boski autorytet: ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem.
Kodeks Watykański, symbolika biblijna w poezji i sztuce, jedność ikony i Słowa Bożego – to tylko niektóre zagadnienia podejmowane w Krakowie podczas Międzynarodowego Sympozjum Biblia w Kulturze Świata. Uczestniczyli w nim naukowcy różnych dziedzin z Polski, Słowacji, Czech i Ukrainy. Spotkanie zorganizowała Katedra Teologii i Informatyki Biblijnej PAT. Relacja Magdy Dobrzyniak.
Biblia, wciąż niewyczerpane źródło inspiracji, pytań i poszukiwań, wywiera wpływ nie tylko na twórców sztuki, poezji i literatury. Jej ślady nosi także kultura życia codziennego, nawet jeśli sobie tego nie uświadamiamy, przekonuje ksiądz Roman Bogacz z Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie.
Wielokrotnie posługujemy się różnymi zwrotami, terminami, powiedzeniami, obrazami i nawet nie uzmysławiamy sobie, skąd one do nas trafiły. A bardzo często trafiły poprzez Biblię, poprzez kulturę, która została przesiąknięta Biblią do naszej codzienności i my posługujemy się tymi sformułowaniami czy obrazami, nie myśląc o tym, co mówimy i dlaczego.
Tym bardziej potrzeba kompetentnych i dociekliwych badań nad wpływem Biblii na kulturę świata, zwłaszcza, że pokusa uproszczeń jest wielka. Przykład, tak zwany kod Biblii, o którym ksiądz profesor Tomasz Jelonek mówi krótko.
Wielkie oszustwo. To znaczy, że to, co się nazywa tym kodem Biblii, myślę, że jest chęcią wyeliminowania normalnego rozumienia Biblii, zastąpienia go ciekawostkami. Biblia to nie jest Słowo Boże, które coś nam mówi, tylko to jest szyfr, który miał Pan Bóg przekazać ludziom, żeby w ten sposób zaszyfrować całe dzieje historii. Oczywiście to jest zupełnie fałszywa teza.
Tymczasem Biblia nie jest tylko zagadką czy szyfrem do rozwiązania.
No niebezpieczeństwo takie, że człowiek już nie będzie czytał Biblii, tylko będzie w niej szukał czegoś, prawda? Będzie szukał, co się ma wydarzyć, kiedy się katastrofa jakaś stanie, czy coś takiego. Natomiast nie będzie czytał, nie będzie się stosował na przykład do 10 przykazań, bo one nie są ważne. Są ważne tylko litery, które tworzą te przykazania.
Jak więc czytać Biblię, by zrozumieć jej wieloraki wpływ na naszą kulturę?
Przede wszystkim trzeba do Pisma Świętego podchodzić z wielką pokorą. Bardzo ważne jest, aby stosować metody badawcze, takie jakie są dopuszczalne w badaniu tekstu biblijnego. Poza tym bardzo ważne jest poznawanie środowiska, w którym Pismo Święte powstało, i wtedy możemy coraz lepiej zgłębiać i rozumieć teksty biblijne. Nie można czytać Pisma Świętego tak, jak czytamy kronikę, bo to nie jest kronika. Stąd też zgłębianie Pisma Świętego to zadanie bardzo interesujące, ciekawe, ale też zapewne niełatwe.
Za jeden z najlepszych starożytnych manuskryptów biblijnych uchodzi tak zwany Kodeks Watykański, pochodzący prawdopodobnie z IV wieku. Faksymile kodeksu jest przedmiotem badań słowackiego uczonego księdza Antona Tyrola.
Watykański kodeks jest tym dôleżyty, że jest to kodeks, który obsahuje praktycznie kompletny tekst Świętego Pisma Starego i Nowego Zakona, a jest to jeden z najdôleżitejszych a najkvalitnejszych tekstów. Watykański kodeks bol napísaný, zostavený bol v polovici 4. storočia, teda okolo roku 350, a je to vôbec najstarší kompletný text Svätého písma, ktorý máme k dispozícii. Jestvujú ešte staršie texty, ktoré ale nie sú úplné. Sú to iba fragmenty a tento kompletný text Svätého písma je najstarší vo Vatikánskom kodexe. Je to starší ako Sinajský kódex, ako Aleksandrijský kódex a tak ďalej.
Ale Biblia to nie tylko história starożytnych manuskryptów. Jej piękno na nowo odkrywa ksiądz Stanisław Kozioł z Gródka Podolskiego. Pochodzi ze świata, w którym drogą prowadzącą do Słowa Bożego jest ikona.
Skoncentrowałem się na czymś, co się nazywa piękno. U nas ona jest jednym z wielu, natomiast tam jest zasadnicze. Przykład, wybrałem sobie ikonę, ponieważ będzie najbliższa wjazdu Jezusa do Jerozolimy, jak ta ikona żyje nie tyle pędzlem, kolorami, farbami, ale Słowem Bożym i jak w niej tak naprawdę cała historia zbawienia żyje, tak jak w każdej ikonie.
Ikona jest owocem medytacji nad Słowem Bożym, ale to znaczy więcej niż Biblia Pauperum świata zachodniego.
Sama ikona mnie prowadzi do Boga, ale ponieważ ona wyszła ze Słowa Bożego, to ona mnie także prowadzi do znalezienia w Słowie Bożym tego, co ja patrząc na inne rzeczy gdzieś tam zostawiam na boku. Ikona jest czymś, co tak samo głosi Boga i jest Słowem Bożym, w równej mierze. Ona nie jest jako środek czy coś służebnego.
Ikona prowadzi do odkrycia piękna Biblii. To nie tylko poetyckie wersety pieśni nad pieśniami. Piękno jest jedną z najważniejszych wartości Pisma, tożsamą z dobrem i prawdą.
Słowo hebrajskie, które znaczy równocześnie dobro i piękno, bo tak jest hebrajskie. I tutaj pierwsze wybrałem wiele miejsc, których dla mnie pierwsze były wstrząsem. Ja przywykłem do pojęcia dobry. Tłumacząc hebrajskim, przechodzimy na dobry. A tymczasem się okazuje, że jest wiele miejsc, które Biblia grecka oddaje słowem piękny i tam nie ma naszego dobry. Dobry pasterz nie jest dobry, tylko piękny. Stworzony świat nie jest dobry, tylko jest piękny. I takich wiele rzeczy, które pierwsze właśnie, żeby się próbować zafascynować, jak to jest, gdzie w podstawowych rzeczach, w których się okazuje jest masa takich innych niż ja przywykłem. Najczęściej to piękny tak jest do Boga, piękno, które mamy wspólne i my przywykliśmy, to jest tylko z pieśni nad pieśniami. Gdzie indziej, jak wnikamy, właściwie w całym Piśmie Świętym, często jest w innym ujęciu niż u nas.
Podczas krakowskiego sympozjum o wpływie Biblii na kulturę świata mówili nie tylko bibliści i teologowie, ale także historycy sztuki, badacze poezji, a nawet botanicy i heraldycy. Przedstawiciele różnych dyscyplin naukowych w jednym byli zgodni. Znaczenie Pisma Świętego dla kształtu nowożytnej kultury pozostaje takim przedmiotem badań, który nieustannie dostarcza nowych inspiracji i problemów.
To jest taki świat, w którym człowiek tak jakby się rodził, wchodził coraz głębiej, a im głębiej poznaje, tym więcej zagadek.
Z Krakowa dla Radia Watykańskiego Magda Dobrzyniak.
Kościół, prawdziwa i fałszywa reforma to temat nowego numeru Pastores. Kwartalnik formacyjny dla księży w zimowym numerze porusza takie problemy jak odnowa duszpasterstwa parafialnego, wkład ruchów kościelnych w ewangelizację, losy reformy liturgicznej, znaczenie napomnienia braterskiego dla wspólnoty oraz potrzeba osobistego nawrócenia, mówi ksiądz Wojciech Węckowski.
W artykule wstępnym na temat Kościoła jako komunio ksiądz Rajmund Porada zwraca uwagę na niebezpieczeństwo redukowania wspólnoty do wymiaru czysto horyzontalnego i zapominania o właściwym celu Kościoła. Zamiast przywiązania do prawdy, stwierdza autor, nierzadko wyznajemy fałszywe poczucie jedności i motywowaną wątpliwymi pobudkami solidarność grupową. Część swoich rozważań poświęcił tematowi kolegialnego stylu życia biskupów i prezbiterów, podkreślając, że każdy indywidualizm w tej materii jest nadużyciem, a duszpasterskie działanie ma polegać nie na działaniu przeciwko komuś, ale wraz z nim. Przykładami owocnego współdziałania księży i świeckich mogą być dwie warszawskie parafie portretowane w reportażu Aliny Petrowej-Wasilewicz. Pytany o strategię duszpasterską ksiądz Wojciech Drozdowicz odpowiada, że wszystko się samo jakoś robi. Ja tylko staram się nie krzyczeć i nie obrażać ludzi, dodaje. Z kolei w artykule wokół reformy liturgii ksiądz Maciej Zachara przedstawia istotę reformy liturgicznej Soboru Watykańskiego II. Typologia niepełnych lub nieadekwatnych ujęć liturgii i jej miejsca w życiu Kościoła zmusza do swoistego rachunku sumienia. Szczególnie głębokiej analizy wart jest artykuł ojca Amadeo Cencinego, cenionego formatora środowisk kapłańskich i zakonnych. Autor definiuje formację ciągłą, ukazuje przeszkody, jakie ona napotyka, analizuje też obecne modele mające służyć kształtowaniu dojrzałości księży. Zagadnieniem domagającym się w Kościele gruntownego przemyślenia jest kwestia wizyty duszpasterskiej, czyli kolędy. Przystępnie, z różnych stron i nawet z pewną dozą humoru naświetlił ten temat ksiądz Michał Kozak. Skarbem jest, podkreśla autor, usłyszeć, co w naszym posługiwaniu trafia do ludzi, co przynosi owoce, co w naszym duszpasterstwie jest otwarte na Boże działanie. W numerze zamieszczono zapis dyskusji panelowej z udziałem biskupa Zbigniewa Kiernikowskiego, księdza Andrzeja Czai, Grzegorza Górnego, Adama Szostkiewicza i Marcina Przeciszewskiego. Zdaniem panelistów Kościołowi w Polsce potrzebne są dziś m.in. konieczność lepszego rozumienia jego istoty i konkretne narzędzia jego wzrostu, jak na przykład katechumenat, wystrzeganie się fasadowości, rozeznawanie właściwego kierunku działań apostolskich. Następna rozmowa z kardynałem José Serraivo Martinsem, prefektem Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, dotyczy świętych oraz ich znaczenia dla przemiany pielgrzymującego Kościoła i świata. Święci, stwierdza kardynał, są autentycznymi wzorami wartości ludzkich, czyli także chrześcijańskich. Świętość stanowi pełnię człowieczeństwa. Trzeba uważać, aby jednego nie przeciwstawiać drugiemu.
Mówił ksiądz Wojciech Węckowski.
Historia ambasady polskiej przy Watykanie.
Przed mikrofonem Piotr Samerek.
Kryzys w stosunkach polsko-watykańskich. Na przestrzeni 1920 roku, mimo obecności wojsk sojuszniczych, sytuacja na Górnym Śląsku ulega ciągłemu zaostrzeniu. Strona niemiecka nie przebiera w środkach, aby zastraszyć ludność polską i rozstrzygnąć plebiscyt na swoją korzyść. W listopadzie tego roku wzmaga się także napięcie o charakterze kościelno-politycznym. 21 listopada 1920 roku arcybiskup wrocławski, kardynał Adolf Bertram, którego jurysdykcji podlega Górny Śląsk, wydaje rozporządzenie, w którym uzależnia udział duchowieństwa swojej diecezji w akcji plebiscytowej od pozwolenia proboszczów i całkowicie zakazuje w niej udziału księżom pochodzącym z innych diecezji. Rozporządzenie to zostaje powszechnie odebrane jako antypolskie, bowiem na terenie Górnego Śląska proboszczami w 75-80% przypadków są Niemcy. Pracują tam także duchowni polscy z Galicji, którzy jednak nie podlegają arcybiskupowi wrocławskiemu. Decyzja kardynała Bertrama wywołuje powszechny protest w całym społeczeństwie polskim. Już 30 listopada 1920 roku Sejm uchwala rezolucję, w której wzywa rząd polski do podjęcia starań o odwołanie zarządzenia kardynała Bertrama. W dyskusji sejmowej pojawiają się także głosy żądające odwołania nuncjusza w Warszawie, a pod głosowanie poddana jest uchwała o zerwaniu stosunków dyplomatycznych ze Stolicą Apostolską. Tego samego dnia rząd Rzeczypospolitej zwraca się do Episkopatu Polski z prośbą o interwencję w Watykanie. Biskupi polscy są także oburzeni rozporządzeniem kardynała Bertrama i wysyłają do papieża Benedykta XV telegram, w którym podkreślają, że dekret z 21 listopada wyrządza szkodę polskim interesom narodowym i proszą o jego anulowanie. W odpowiedzi Benedykt XV już 2 grudnia 1920 roku odwołuje nuncjusza w Warszawie z funkcji naczelnego komisarza kościelnego dla obszarów plebiscytowych i mianuje na to stanowisko prałata Jana Onio Serra. Onio Serra wydaje 21 grudnia nowe rozporządzenie, w którym zabrania wszystkim księżom udziału w akcji plebiscytowej i jednocześnie rezerwuje dla siebie prawo uchylenia tego zakazu w naprawdę wyjątkowych okolicznościach. Nie uspokaja to jednak wrzenia po stronie polskiej i powoduje interwencję polskiego MSZ-u, o której czytamy w raportach ministerstwa. Ponieważ to rozporządzenie godziło w interesy Polski, bo uniemożliwiało pracę uświadamiającą inteligencji polskiej na Górnym Śląsku, jaką tworzą przeważnie księża, gdy tymczasem Niemcy mają liczną inteligencję poza księżmi w osobach urzędników, nauczycieli, przemysłowców, przeto na skutek naszej interwencji ksiądz prałat Onio wydał 3 stycznia 1921 roku dodatkowe rozporządzenie wyjaśniające, że księżom zakazana jest wszelka propaganda polityczna w kościele, w szkołach parafialnych i gmachach kościelnych. Natomiast nie zabrania się księżom brania udziału w zgromadzeniach publicznych, o ile zachowywać się będą biernie, ani też nie zabrania się im wypowiadać prywatnie swoich przekonań. W tej sprawie aktywnie działa też poselstwo polskie przy Watykanie, a ponadto do Rzymu udają się także dwaj wybitni przedstawiciele Episkopatu Polski. Biskup krakowski Adam Sapieha oraz arcybiskup lwowski obrządku ormiańskiego Józef Teodorowicz. Uzyskują oni od Benedykta XV i kardynała Gasparri, sekretarza stanu, oświadczenie z upoważnieniem do podania do publicznej wiadomości, iż księże na terenie plebiscytowym mogą wypowiadać swoje przekonania i to nawet na zgromadzeniach publicznych. Kiedy wiadomość ta zostaje opublikowana w prasie górnośląskiej, Watykan ogłasza wyjaśnienie potwierdzające rozporządzenie prałata Onio z 3 stycznia 1921 roku, podważające pośrednio działania polskich biskupów. W reakcji poselstwo polskie przy Stolicy Apostolskiej zwraca Watykanowi uwagę na powstałe rozbieżności. Strona polska zdaje sobie jednak sprawę, że siła wpływów niemieckich w Watykanie jest tak duża, że sama Stolica Apostolska jest w trudnej sytuacji. Rząd Rzeczypospolitej nie chce też doprowadzić do zerwania stosunków dyplomatycznych, gdyż utrudniłoby mu to uporządkowanie wewnętrznych spraw wyznaniowych i powodowałoby utracenie poparcia w Watykanu w sprawach wschodnich. Poza tym, taki gest z pewnością byłby szkodliwy dla samej sprawy górnośląskiej. Sam fakt brania pod uwagę możliwości zerwania stosunków dyplomatycznych ze Stolicą Apostolską wskazuje, że w Polsce daje się odczuć pewna niechęć i podejrzenia wobec Stolicy Apostolskiej. Ma to również bezpośrednie przełożenie na zmiany personalne, jakie w 1921 roku zachodzą zarówno w poselstwie polskim przy Watykanie, jak i w nuncjaturze w Warszawie. O tym jednak powiemy w następnym odcinku.
Była to audycja Historia Ambasady Polskiej przy Watykanie w opracowaniu Piotra Samerka.
Na tym kończymy czwartkowy magazyn z rozgłośni watykańskiej. Dziękujemy Państwu za uwagę i do usłyszenia. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Laudetur Jezus Chrystus.